Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Dziesiątego października wita Państwa Krzysztof Bronk. Włosi to naród, który kocha dzieci, ale ich nie ma. Są dziś najstarszym narodem w Europie. W naszym programie przedstawimy raport włoskiego episkopatu o przyczynach kryzysu demograficznego w tym kraju. Na wstępie, jak zwykle, aktualności watykańskie, a w drugiej części programu kolejne spotkanie z księdzem psychologiem. Zapraszamy. O natychmiastowe przerwanie spirali przemocy w Egipcie zaapelował najwyższy autorytet muzułmanów w tym kraju oraz zwierzchnik koptyjskich chrześcijan. Apel zabrzmiał po krwawych zamieszkach międzyreligijnych, do jakich doszło w niedzielę na ulicach Kairu. Dramatyczny bilans to 36 zabitych i ponad 300 rannych. Były to największe i najtragiczniejsze w skutkach zamieszki w Egipcie od czasu obalenia prezydenta Hosni Mubaraka w lutym tego roku.
Do starć doszło podczas demonstracji egipskich koptów protestujących przeciwko niedawnemu atakowi fundamentalistów na jeden z kościołów w Asłanie. Domagali się oni także zaprzestania prześladowań chrześcijan w tym kraju. Kiedy tysiące pokojowych demonstrantów, wśród których byli także umiarkowani muzułmanie, dotarło pod gmach kairskiej telewizji, zostali zaatakowani przez islamskich radykałów, których aktywnie wsparły służby bezpieczeństwa. Z relacji wielu świadków wynika, że w tłum demonstrantów wjechały dwa pojazdy opancerzone egipskiej armii, powodując śmierć wielu uczestników protestu.
Premier Egiptu Essam Sharaf potępił akty przemocy i stwierdził, że inspirują ją z zewnątrz niszczycielskie siły, których celem jest doprowadzenie do religijnych konfliktów i chaosu w kraju. Faktem jest, że Egipt stoi w obliczu zapowiedzianych na 28 listopada wyborów prezydenckich, a antychrześcijańska przemoc wydaje się być narzędziem mającym zjednać poparcie dla islamskich partii. Coraz głośniej mówi się o tak zwanym projekcie saudyjskim, którego celem jest pozbycie się z kraju wszystkich chrześcijan albo przynajmniej zredukowanie ich do nic nieznaczącej i uległej mniejszości. Chrześcijanie stanowią 10% 80-milionowej ludności Egiptu. Krwawe zajścia w Kairze jednogłośnie potępiono na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej. Wezwano władze Egiptu, by zagwarantowały ochronę praw koptyjskiej mniejszości.
Oburzenie i przerażenie rzezią Koptów w Egipcie wyraziła też Stolica Apostolska. Protest chrześcijan po spaleniu ich kościoła był słuszny i uzasadniony. Domagali się poszanowania należnych im praw i pokoju, a tymczasem odpowiedziano im przemocą i śmiercią, powiedział Radiu Watykańskiemu kardynał Leonardo Sandri, który w Watykanie odpowiada za kościoły wschodnie.
Modliliśmy się już za ofiary tych zamieszek, a także za wszystkich naszych braci prawosławnych Koptów, którym spalono kościół i którzy chcieli zamanifestować, że pragną wolności religijnej i poszanowania praw. W zamian podano im gorzki kielich śmierci i ofiary. Wszyscy jesteśmy tym zawiedzeni, zasmuceni i przerażeni. Zapewniamy o naszej łączności z prawosławnym kościołem koptyjskim, z wszystkimi naszymi braćmi, z ofiarami tej bezsensownej przemocy i ich rodzinami.
Prefekt Watykańskiej Kongregacji dla Kościołów Wschodnich wyraził też nadzieję, że konsekwencją arabskiej wiosny nie będzie zmierzch chrześcijan na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej. Modlimy się, aby ta wiosna była zapowiedzią pokoju, demokracji, porozumienia dla wszystkich, również dla mniejszości, powiedział kardynał Sandri. Podkreślił on również, że obowiązkiem władz egipskich jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim obywatelom kraju.
Włosi to naród, który kocha dzieci, ale ich nie ma. Statystycznie rzecz biorąc, Italia jest dziś najstarszym narodem w Europie. Na świecie starsi są tylko Japończycy. A przy tym, jak pokazują badania, Włosi chcą mieć więcej dzieci niż ich mają. Co zatem stoi na przeszkodzie? Skąd wynika ten paradoks? Odpowiedzi na te pytania postanowił poszukać włoski episkopat. Aby nie być posądzonym o stronniczość, najął do tej pracy najlepszych, niekwestionowanych specjalistów od demografii. w ubiegłym tygodniu opublikował ich raport. Wyniki badań są porażające, wprost niewiarygodne. Wyjaśniają jednak, dlaczego nikt, żaden z politycznych think tanków, nie chciał podjąć dotąd tego zadania. Okazało się bowiem, że włoscy politycy od lat inwestują w starsze pokolenia, a zaniedbują rodzinę. Środki budżetowe przeznaczone pierwotnie na politykę prorodzinną zostały poświęcone na wsparcie systemu emerytalnego. Raport włoskiego episkopatu podkreśla, że żadna partia polityczna nie ma tu czystego sumienia. Tytułem przykładu podaje tu jedno rozporządzenie rządu Lamberto Diniego z 1995 roku, które pozwoliło na drenaż w wysokości 120 miliardów euro. Środki te miały trafić do rodzin, ostatecznie jednak zasiliły portfele emerytów, a konkretnie wyborców na emeryturze. W konsekwencji, na skutek takich praw, pod względem odsetek produktu krajowego brutto przeznaczanego na rodziny, Włochy znajdują się na szarym końcu Europy. Przeznaczają na ten cel 1,2% produktu, podczas gdy na starców i rencistów ponad 17%, najwięcej w Europie. Zdaniem przewodniczącego episkopatu badania pokazały, że we Włoszech dokonuje się powolne demograficzne samobójstwo. Jego skutkiem jest już aktualny kryzys gospodarczy. Nie da się bowiem zwiększyć konsumpcji i produkcji bez wzrostu liczby obywateli. Migracja rozwiązuje problem tylko na bardzo krótką chwilę, bo sami migranci, którzy tymczasowo zapychają demograficzną dziurę, już po paru latach poddają się demograficznym tendencjom i sami stają się dodatkowym obciążeniem. Jedynym ratunkiem dla Włoch jest dzisiaj odwrócenie dotychczasowych trendów poprzez zainwestowanie w rodziny, potraktowanie dzieci jako dobra publicznego. To jest interwencjonizm, którego nam dzisiaj najbardziej potrzeba, podkreślił kardynał Baniasco w czasie prezentacji raportu. Szef włoskiego episkopatu zaznaczył, że nie chodzi tu o to, by zmuszać kogoś na siłę, by rodził niechciane dzieci, lecz by umożliwić narodziny dzieci, których rodzice pragną. Dziś na jedną Włoszkę przypada 1,4 dziecka. Badania pokazują natomiast, że pragnienia młodych rodziców są znacznie wyższe, na poziomie 2,2 dziecka na matkę. Zdaniem autorów raportu, pozytywny stosunek Włochów do dzieci jest czynnikiem, który może pomóc w demograficznym odrodzeniu kraju. Niezbędny jest jednak natychmiastowy pakt międzypokoleniowy, który umożliwi przekierowanie środków budżetowych na rodziny. Dla polityków wszystkich frakcji jest to temat tabu. Można bowiem na nim stracić poparcie starszych, ale bardzo licznych wyborców. Zdaniem episkopatu Włochy nie mają już jednak wyboru. Kilka lat temu liczba dziadków przekroczyła liczbę wnuków, a już niebawem liczba pradziadków, czyli osób powyżej 80 roku życia, przekroczy liczbę prawnuków, czyli dzieci poniżej 10 roku życia. Włoskie rodziny zostały poddane ekonomicznej sterylizacji i trzeba to wreszcie zmienić, podsumował Francesco D'Agostino, jeden z autorów raportu o demograficznym kryzysie we Włoszech, przygotowanym na zamówienie miejscowego episkopatu. Na zakończenie dodajmy, że sytuacja w Polsce wcale nie jest lepsza niż we Włoszech. Mamy niemal identyczny, czyli niski współczynnik dzietności, a przy tym odsetek PKB przeznaczany na rodziny jest jeszcze niższy niż we Włoszech. U nas 1%, w Italii 1,4%. Pod tym względem Polska jest ostatnia w Unii Europejskiej, a Włochy przedostatnie. Jedyna różnica między Polską i Włochami wynika z faktu, że u nas zapaść demograficzna rozpoczęła się nieco później. Jej skutki odczujemy w pełni dopiero za kilka lat.
Co w duszy piszczy? Rozważania psychologiczne księdza Stanisława Morgali. Przed mikrofonem autor.
Świętych testowani. Zawsze byli ulubionym przedmiotem psychologicznych badań. Ich wizje, lewitacje, bilokacje, stygmaty czy inne nadprzyrodzone zdolności wciąż od nowa rozpalają nie tylko wyobraźnię prostego ludu, ale również nienasyconą ciekawość inżynierów umysłu. Święci, bo o nich mowa, nawet po śmierci nie zaznają świętego spokoju. Ale to dobrze. Od tego są psychologowie, neurolodzy, psychiatrzy. Dzięki nim wiemy na pewno, że świętość nie nad przyrodzonością stoi. Wielu chrześcijan zazdrości świętym ich uprzywilejowanego kontaktu z Bogiem i zarzuca ciągle niebo nieustającą serią pretensjonalnych petycji, że nierówno traktuje ludzi, że niesprawiedliwe przy podziale dóbr niebieskich, że pewnie i tam liczą się plecy i znajomości. Jako rażący przykład owych nadużyć podają oczywiście własne, sfrustrowane potrzeby doznań mistycznych. Przyznaję, że i ja miałem tę fazę w życiu, gdy sam sobie nadałem status pokrzywdzonego, uzasadniając, żadnej wizji nigdy nie miałem, że o głosach nie wspomnę. Jednak u progu życia zakonnego z tych niskich uczuć wyzwolił mnie pewien pobożny jezuita, który na spowiedzi w ostrych słowach pouczył mnie tak: nigdy nie proś o nadprzyrodzone dary. Z tym będą tylko kłopoty. Posłuchałem, bo słuchać musiałem, ale bez głębszego przekonania. Takie mi się to wydawało przyziemne i niskie. Dopiero późniejsze doświadczenie kapłańskie i psychologiczne przekonało mnie o słuszności tamtej rady. Dziś, gdy spotykam kogoś, kto słyszy Pana Boga lub przechadza się pod ramię z Jezusem, wcale nie zazdrość mnie ogarnia, ale pełen troski niepokój. W zdecydowanej większości przypadków bowiem te nadprzyrodzone dary okazują się urojeniami lub halucynacjami, barwnymi zwiastunami zaburzeń psychicznych i chorób. Mówiąc to, nie mam zamiaru podważać autentyczności wizji i mistycznych doświadczeń świętych, a jedynie podkreślić, że zarówno wizje, jak i głosy nie należą do rzadkości na tej ziemi. Wystarczy kilka nieprzespanych nocy lub przemęczenie psychiczne, a nasze zmysły czy też system nerwowy zacznie nam płatać figle i będziemy widzieć i słyszeć rzeczy nie z tej ziemi. Dlatego wszelkie nadprzyrodzone percepcje muszą być badane i poddawane weryfikacji naukowej. Bez tego słusznie są traktowane z nieufnością przez kościelne władze. Co prawda, owe inwestygacje najczęściej utrudniają życie prawdziwym emisariuszom nieba, ale niewykluczone, że przyczyniają się też w znacznym stopniu do ich świętości, wyrabiając cnoty cierpliwości, pokory i posłuszeństwa, których łaska Boża nie zastąpi. Taką drogę krzyżową przeszedł na przykład młody stygmatyk kapucyński, ojciec Pio z Pietralciny, któremu zaraz na początku złą opinię wystawił wybitny lekarz i psycholog Agostino Gemelli, franciszkanin zresztą. Ostatecznie owe ćwiczenia z pokory wyszły na dobre świętemu, choć nacierpiał się sporo i to za sprawą, było nie było, współbrata. A pomyłka nie zaszkodziła również zbytnio ojcu Gemellemu, skoro został patronem znanej rzymskiej kliniki. Widać, nawet rzetelnym naukowcom zdarzają się pomyłki, których prawdziwa nauka się nie wstydzi, a świętość nie boi. Gorzej było z młodym malarzem krakowskim, Adamem Chmielowskim, który naprawdę skończył w szpitalu psychiatrycznym i to zaledwie po paru miesiącach spędzonych w jezuickim nowicjacie w Starej Wsi. Głęboka depresja, przez którą wtedy przeszedł, nie zamknęła mu drogi do świętości, choć zdobywać ją musiał już poza towarzystwem Jezusowym. Ale kto wie, czy nie właśnie dzięki tej przedziwnej i tajemniczej dolegliwości stał się znanym tak wielu bratem Albertem, opiekunem najuboższych. Tak czy inaczej, jeśli już zostawać świętym, to najlepiej tak, jak robią to niektóre kobiety, w sposób dyskretny, ale niezwykle skuteczny. Weźmy pierwszą z brzegu, to jest niedawno wyniesioną na ołtarze siostrę Faustynę Kowalską. Miała wizję, słyszała głosy, a nikt prawie o tym nie wiedział. Na malarstwie wcale się nie znała, a jej obraz Jezusa Miłosiernego staje się powoli najbardziej znanym w świecie obliczem wcielonego Boga. Mimo, że skończyła zaledwie 3 klasy szkoły podstawowej, napisała dzienniczek, którym zabiła teologicznego ćwieka niejednemu uczonemu, a nawet kilku dykasteriom watykańskim. Notabene napisała go z błędami, co oznacza, że nadprzyrodzone dary nie zastępują znajomości ortografii czy stylistyki. A wszystko po to, by cały świat usłyszał na nowo o tajemnicy Bożego Miłosierdzia. I to w przeddzień największych okropności XX wieku. Oto typowa święta, której dzieło wymyka się ludzkim kategoriom oceny, bo nie ręką ludzką były dokonane, choć przy jej pomocy. Na koniec chciałbym powrócić do osób, którym zdaje się, że słyszą głosy, że widzą wizje, potrafią czytać w myślach innych ludzi, którzy żyją w dwóch równoległych światach i w swoim mniemaniu są nowymi Mesjaszami, antychrystami lub nawet samym Bogiem. Jeszcze do niedawna te postacie budziły bądź lęk i przerażenie, bądź też pobłażliwe uśmiechy czy charakterystyczne gesty i spojrzenia. Dziś zdarza się to coraz rzadziej, bo osoby chore psychicznie są coraz bardziej akceptowane i traktowane z większym szacunkiem. Przyczynia się do tego zarówno postęp medycyny, pozwalający wymiernie kontrolować przykre objawy, jak też rosnąca świadomość społeczna. Do sytuacji idealnej jeszcze daleko, dlatego chciałbym się upomnieć o chorych psychicznie. Stykając się z nimi, nierzadko mamy do czynienia z ludźmi heroicznymi, których cnoty pozostają nieznane tylko dlatego, że zniekształcone są chorobą lub zwykłym zapomnieniem. Myśląc o psychicznie chorych, bardzo łatwo, bo bezwiednie, popełniamy jeden zasadniczy błąd. Zapominamy o tym, że oni żyją jedną nogą w naszym świecie, drugą zaś w równie realnym, choć wyimaginowanym świecie choroby. Przebywając wśród nas, są tacy jak my. Gdy jednak przechodzą tę cienką granicę świata alternatywnego, te same przedmioty i otaczający ich ludzie nabierają nowego, obcego normalnej percepcji znaczenia. Tylko Bóg wie, jak wielkie cierpienia muszą oni znosić i przez jakie doświadczenia przechodzić. I to zarówno w świecie realnym, jak i w tym wyimaginowanym. W tym świecie realnym doświadczają poczucia obcości, degradacji społecznej i zawodowej, odrzucenia nawet ze strony najbliższych. W tym wyimaginowanym świecie, który dla nich, powtarzam, jest bardzo realny, przeżywają przerażające wizje i koszmary, znoszą uciążliwe urojenia czy manie prześladowcze, doświadczają depersonalizacji. Niczego nie zmieni fakt, że nam, stojącym obok, ich wizje, urojenia, skoki nastrojów, myśli natrętne i samobójcze wydają się absurdem i wytworem chorego umysłu. Dla nich jest to rzeczywistość tak samo namacalna, jak dla osoby zdrowej fotel, na którym siedzi, słuchając tej audycji. Dlatego zwyczajne i proste życie w ich wydaniu to pewnie już droga do świętości.
Była to audycja Co w duszy piszczy. Na kolejne rozważanie ksiądz Stanisław Morgala zaprasza za tydzień.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.